Patrzyliśmy na pierwsze trzy wersety z Księgi Objawienia, dzisiaj popatrzymy na kilka kolejnych. Tak jak wspomniałem, główny temat moim zdaniem tej księgi to jest święta wojna. Święta wojna. Wojna z tym, że pamiętajmy, że chodzi tu o wojnę o ludzkie serca. Wojnę o ludzkie serca, co nie znaczy, że ta wojna nie przybiera fizycznego wymiaru, jak zobaczymy później męczenników, którzy zginęli dla słowa. To jest raczej w tą stronę jest to przemoc niż w odwrotną, kiedy to chrześcijanie kogoś bombardują, ostrzeliwują czy cokolwiek robią po to, żeby wojnę wygrać. Więc jest to święta wojna. Wojna o ludzkie serca, wojna o Boże Królestwo, wojna o taką realizację Bożego Panowania i dzisiaj troszeczkę też zaczniemy o tym mówić. Mówiliśmy ostatnio w pierwszych trzech wersetach, że Księga Objawienia jest z jednej strony właśnie objawieniem, czyli apokalipsą, z drugiej strony proroctwem i po trzecie jest listem. Jest listem wysłanym, tak jak ona sama mówi, do siedmiu kościołów, które są w Azji. Mówiliśmy, że Azja to nie jest ta Azja, co my dzisiaj mówimy Azja. Nie chodzi o kontynent, chodzi o prowincję rzymską Azja, zachodnia część dzisiejszej Turcji. I jest to miejsce, w którym świeżo, można by powiedzieć, powstałe chrześcijaństwo zderzyło się z kultem imperium, z kultem cesarza. Stąd również jest to miejsce właśnie wojny, miejsce wojny o lojalność, o serca. Komu będziesz lojalny? Będziesz lojalny cesarzowi i imperium, państwu, temu właśnie, które przynajmniej twierdzi, że daje ci pokój, daje ci możliwości rozwoju, daje ci to wszystko, co masz. Czy będziesz wierny Chrystusowi, barankowi, który zwyciężył, ale nie możesz być jednocześnie wierny jednemu i drugiemu. Przynajmniej warunki na to nie pozwalały. I mówiliśmy o tym, że apokalipsa ma to do siebie, że posługuje się symboliką, posługuje się właśnie takim językiem zagmatwanym. Z jednej strony, ponieważ właśnie jest czymś, co rzuca wyzwanie imperium. Tak? Nie da się rzucić wyzwanie komuś silniejszemu tak bezpośrednio. Trzeba to zrobić w trochę taki ukryty sposób. Tak jak wspominałem, w PRL-u powstawały różne dzieła, które mówiły o naszej rzeczywistości, ale mówiły symbolami. Tak? Mówiły także wszyscy rozumieli, ale nikt się nie mógł przyczepić. Ale jest też druga rzeczywistość tego, że Jan opisuje też to, co widzi jakby poza kulisami. To, co dzieje się w naszej historii, rozgrywa się na naszych oczach, jest tą sztuką, którą oglądamy, ale z tyłu, za sceną dzieją się rzeczy dużo ważniejsze. Z tyłu, można by tak powiedzieć, siedzi reżyser, który podpowiada, który to wszystko ogarnia. Dzieją się różne rzeczy, które nie są do końca widoczne, ale właśnie Jan je widzi. I też powoduje to, że język, którym je opisuje, nie jest takim prostym, zwykłym językiem. Jeżeli otwieramy Biblię i Biblia zaczyna opisywać rzeczywistość taką właśnie duchową, czy niebiańską, czy bożą, jakbyśmy to nazwali, to nagle język zmienia się i zaczynają się pojawiać takie sformułowania coś jakby. Zobaczyłem coś jakby. Jakby postać, jakby człowieka, jakby coś tam. Także to ci, którzy widzą to, co widzą, oni nie są w stanie powiedzieć to było to, to i to. Tak? Tylko próbują to jakoś opisać. To było coś jakby to. Albo coś jakby tamto i wyglądało trochę jak to, a trochę jak tamto. I z tego powodu też Jan w taki sposób mówi. Oraz język taki hiperboliczny, hiperbola, czyli wyolbrzymienie. Tak? My się posługujemy na co dzień też wyolbrzymieniami, choć sobie nie zdajemy sprawy. I to jest język, który próbuje przekazać coś więcej niż fakty. Nie? To język taki hiperboliczny próbuje przekazać pewne nastawienie, pewne uczucia. Jednym z takich bardzo prostych przykładów jest, mówimy, ty zawsze albo ty nigdy. Ty zawsze na mnie krzywo patrzysz. Nie? I to jest hiperbola, bo to nie jest prawda. Nikt nigdy na nikogo zawsze krzywo nie patrzy. Nie ma takiej możliwości nawet po prostu. Tak? Ale Mówimy o tym, i my na naszych przedmałżeńskich spotkaniach mówimy właśnie tym, że to jest niedozwolone w małżeństwie, takie mówienie, że ty nigdy albo ty zawsze, ale ono wyraża pewne przekonanie, uczucia. To nie chodzi o to, ile razy na mnie krzywo spojrzałeś, chodzi o to, że ja czuję się, jakbyś ciągle miał coś przeciwko mnie, tak? Więc ten język taki właśnie wyolbrzymiony, on nie jest po to, żeby opisywać fakty, ale jest po to, żeby opisywać jakby uczucia. I tutaj również w tej księdze będzie tego dużo. I trzeba mieć to na uwadze, bo jesteśmy trochę nauczeni czytania wszystkiego dosłownie i czasami nie zwracamy uwagi na tego typu rzeczy, a one mają znaczenie, tak? Więc, chyba Borys nadąża szybciej niż ja, bardzo pięknie. Więc czytamy dzisiaj dalsze kilka kolejnych wersetów. Jan mówi tak. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Powtarzamy ten sam werset jeszcze raz. Czy ten werset czytaliśmy i druga część tego czwartego wersetu, przepraszam, sam się pogubiłem. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi. Jeszcze może wrócę, przepraszam, do tego tematu listów. Mówiliśmy o tym, że objawienie jest listem otwartym, listem do siedmiu kościołów, które symbolizują cały Kościół. Tak? Więc jest to list, który jest również napisany dla nas. I tutaj trochę się nie zgodzę z Witkiem, bo te wszystkie listy w Biblii, ja zawsze mówię, są pisane dla nas, ale nie do nas. Tak? One, rozumiem, Witku, co chciałeś powiedzieć, zgadzam się, one przemawiają do nas, ale one zostały napisane do Koryntian, zostały napisane do Efezjan i tak jak wspominaliśmy ostatnio, do konkretnej sytuacji tych ludzi. Ale są jednocześnie przeznaczone dla nas. My się możemy uczyć z tych listów, tak? Ale one nie przemawiają, nie są napisane do, że tak powiem, wschodniego Europejczyka w XXI wieku w dużym mieście wschodniej Europy. Tak? Nasza rzeczywistość odbiega od kogoś mieszkającego w Koryncie w pierwszym wieku naszej ery i on rozumiał, co jest do niego pisane, też w jakiejś sytuacji. My się z tej sytuacji uczymy. Troszkę inaczej jest, kiedy list jest otwarty, list jest do całego Kościoła, ale nadal jest to list do Kościoła w pierwszym wieku, a nie do Kościoła w XXI wieku. I my się z tego listu uczymy, natomiast on jakby i bardzo dużo możemy z niego zaczerpnąć i nauczyć się, natomiast musimy go rozumieć kategoriami i oczami tamtych ludzi. Stąd mówimy, to nie da się przełożyć tego wszystkiego jakby jeden do jednego do naszej rzeczywistości. Ale każdy list praktycznie zaczyna się właśnie takim standardowym pozdrowieniem, łaska wam i pokój. Tak, jeżeli otworzycie listy Pawła, Paweł również zaczyna tak listy swoje, łaska wam i pokój. Jest to pewne zaadresowanie do kościołów. Z tym, że Jan tutaj pisze właśnie, kto jest jakby autorem tego listu. Tak? I mówi, jest to ten, który jest i który był i który przychodzi. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I oczywiście ten, który jest, który był, który przychodzi, mówimy, to jest powiedzmy nietrudne do zidentyfikowania. Jestem, który jestem, Bóg Ojciec, tak? Tak byśmy powiedzieli. Ten, który jest, który tak objawił swoje imię Mojżeszowi. Tutaj jest ta fraza rozłożona na trzy części, który był, który jest i który nadchodzi. Tak? Więc znowu odwołując się do tego, co mówił Salomon, rzeczywiście to nie jest tylko tak, że on coś było. Tak? Pan Jezus był, umarł za nasze grzechy, potem gdzieś zniknął, my dzisiaj jesteśmy, kiedyś do niego trafimy, ale to jest ten, który był, który jest i który nadchodzi, który jakby chce być pośród nas, chce być z nami. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I znowu, tutaj trafiamy na symbol, który też jak taki przykładowy nie jest łatwy do zinterpretowania. Siedem duchów, które są przed jego tronem. Niektórzy widzą w tym Ducha Świętego, jakąś pełnię Ducha Świętego, ci, którzy chcą, żeby to trochę było takie właśnie trynitarne, że ten list jest od Ojca, Syna i Ducha Świętego. I być może siedem duchów, siedem, liczba symboliczna, liczba jakiejś doskonałości, ale jest też inna możliwość, daj Borysie kolejny slajd, z Księgi Tobiasza wiemy, że ludzie wtedy byli przekonani też o tym, że przed tronem Boga jest siedmiu szczególnych aniołów, tak? I w Księdze Tobiasza, która jest księgą wtórnokanoniczną, oczywiście my jej nie zaliczamy do Biblii, ale pokazuje sposób myślenia tamtych ludzi, tak? I jeden z aniołów, który w niej występuje, Rafael, mówi, że jest, i ta księga tam mówi, że jest to jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją i pojawiają się przed obliczem chwały Pana. Więc przekonanie czy zrozumienie tego było, że przed Bogiem stoi siedmiu szczególnych aniołów, którzy mają dostęp do Niego i być może Jan do tego obrazu się odwołuje bardziej niż do Ducha Świętego. Trudno jest nam o tym powiedzieć. Ale dalej wchodzimy w jasny temat. Jest to list od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władców królów ziemi, temu, który nas miłuje i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił królestwem kapłanami dla swojego Boga i Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Więc mamy Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem. Tak? Jest wiernym świadkiem. Znowu, jeżeli pamiętacie Nowy Testament, my również mamy być świadkami, mamy być wiernymi świadkami. Chrystus jest pierwszym spośród tego, kim my mamy się stać. Możesz, Borysie, wrócić do poprzedniego tekstu. O, na razie tu jeszcze zostaniemy. Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych, władcy królów ziemi. Więc Jezus był wiernym świadkiem. W jakim sensie? W jakim sensie my mamy być świadkami? Mamy być świadkami tymi, którzy świadczą o tym, jaki jest Bóg. To wróci też za chwilę w idei tego powszechnego kapłaństwa, królewskiego kapłaństwa, którym Chrystus nas uczynił. Ale on był pierwszym świadkiem. On zaświadczył o tym, kim Bóg jest naprawdę. Tak? List do Hebrajczyków zaczyna się takimi słowami, że Bóg wielokrotnie przemawiał do nas przez proroków i tak dalej, ale w tym momencie, w ostatecznym momencie przemówił do nas przez Syna, który jest jakby idealnym obrazem Boga. Tam jest takie słowo ikoną Boga, dosłownie po grecku. Jest obrazem Boga. Jezus przyszedł objawić to, kim Bóg jest. W taki sposób był wiernym i zrobił to wiernie. Tak? Był wiernym świadkiem, można powiedzieć do śmierci. Na krzyżu był gotowy objawiać Boże miłosierdzie, Bożą miłość i właśnie to, co Bóg dla nas uczynił. Z tego powodu również stał się pierworodnym spośród umarłych. Znowu być może taka trudna fraza, ale był pierwszym, który zmartwychwstał, tak? Nie pierwszym, który powrócił do życia, możemy powiedzieć Łazarz został wzbudzony z martwych wcześniej przed Chrystusem, ale Łazarz umarł. Jezus jako pierwszy powstał z martwych w innej, moglibyśmy powiedzieć w innej jakości, tak? Łazarz wstał do życia w tym samym ciele, w którym umarł. W takim ciele, w jakim jesteśmy my. Natomiast Chrystus powstał z martwych jako pierwszy w tej nowej jakości, o której też Paweł mówi w liście do Koryntian, że powstaniemy w innym ciele, w innej jakości, tak? W nieśmiertelnym ciele, które będzie przypominało, czy będzie właśnie takim, tak innym, jak niebo różni się od ziemi. I znowu, pewnie długo by można było rozmawiać o tym, jakie ono będzie. Też do końca nie wiemy. Ono będzie jakby takie i trochę jakby takie, ale to nie jest dzisiejszy temat. Więc Chrystus był pierwszym świadkiem, pierwszym spośród zmartwychwstałych. Jest pierwszym, czyli jest władcą królów ziemi. Jest pierwszym, został wywyższony przez swoją śmierć i stał się właśnie władcą. I teraz dalej Jan mówi, czy przechodzi do takiego uwielbienia właśnie Chrystusa. Mówi, temu, który nas miłuje i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił królestwem i kapłanami dla swojego Boga i Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Więc Chrystus przyszedł również po to, żeby uczynić nas królestwem, czy królestwem kapłanów byłoby dosłowną frazą. Królestwem kapłanów. My jesteśmy królestwem kapłanów. I znowu jeszcze na koniec wrócę do tego, ale królestwo kapłanów pojawia się w Biblii od samego początku. Adam i Ewa są pierwszymi, można powiedzieć, kapłanami. Kiedy czytamy tą Księgę Rodzaju znowu oczami, jeżeli byliśmy w stanie spojrzeć na nią oczami tych ludzi, w których czasach była pisana, to w tej swojej symbolice Eden jest takim miejscem najświętszym. I kiedy Adam i Ewa tam się znajdują, dostają od Boga polecenie, że mają troszczyć się i uprawiać ten ogród, który im dał. I to oznacza, że oni mają go poszerzać. Oni mają... Eden jest tylko częścią, tak? Czytamy tam, że został założony w jakiejś części na świecie, natomiast cała reszta świata ma zostać jakby ogarnięta. Czy oni mają poszerzyć ten ogród? Mają go, uprawiając go, poszerzać go coraz dalej i dalej, włączając w niego całą resztę rzeczywistości, tak? Budując Bożą świątynię, można by powiedzieć. Później ten sam język pojawia się w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg powołuje Izraela i też mówi, że będziecie królewskimi kapłanami, tak? Macie tu świątynię, przybytek, w którym ja będę się objawiał, tak? Ja będę w tym waszym przybytku obecny, tak jak byłem obecny w ogrodzie Eden. I dosłownie te same słowa używa, kierując je do lewitów i do kapłanów. Będziecie uprawiać i troszczyć się właśnie o ten przybytek. I to są dokładnie te same hebrajskie słowa, których używa, mówiąc do Adama i Ewy. I oni znowu mieli poszerzać tą przestrzeń Bożej obecności. Mieli opowiadać narodom o tym, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Mieli wychodzić do narodów i jakby sprawić, że Bóg zamieszkał na ziemi pośród narodów, które przychodzą do Niego w posłuszeństwie, poznaniu i uwielbieniu tego, kim On jest. No i wiemy, że nie wyszło, tak? Tak jak Adamowi i Ewie nie wyszło, ich nieposłuszeństwo sprawia, że nie mogą być tymi, nie są wiernymi świadkami, nie byli w stanie wiernie robić tego, co zostało im polecone. Tak samo Izrael przez swoje nieposłuszeństwo nie może być wiernym świadkiem. Nie jest w stanie wypełniać tego swojego powołania. Natomiast wiernym świadkiem, jak przed chwilą czytaliśmy, okazuje się Jezus, który zakłada swój Kościół, który znowu staje się królewskimi kapłanami, tymi, którzy mają poszerzać to poznanie Boga, być wiernymi świadkami i poszerzać tą Bożą przestrzeń dalej wokół siebie, idąc na cały świat i czyniąc uczniami, przemieniając właśnie serca ludzi. Więc Jemu chwała i dalej czytamy w 7 wersecie, że oto przychodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili, i opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak i amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który przychodzi, Wszechmogący. Więc mamy taki, można powiedzieć, opis jeszcze raz adresata. Całe, nie adresata, tylko tego wysyłającego ten list, którym jest ojciec i syn. Na pewno, którzy właśnie mówią, czy dalej Jezus jest przedstawiony jako ten, który przychodzi z obłokami. I znowu, nie wiem, jak sobie wyobrażacie Chrystusa przychodzącego z obłokami. Mi się wydaje, że widziałem gdzieś taki obrazek, takie piękne niebieskie niebo, białe chmurki i na tych białych chmurkach taki uśmiechnięty Pan Jezus pojawia się i jakby przychodzi. Nie wiem, taki, mniej więcej taki obraz macie, czy nie taki obraz macie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak to wygląda nadchodzący Pan Jezus na obłokach? Ale jeżeli spojrzeć na to znowu oczami ludzi starożytności, starożytnego Bliskiego Wschodu, to obraz jest zupełnie inny. Tam był obraz Boga, władcy burzy. Tak? Boga, który, wiecie, Zeus gromowładny, tak? Czy inni ci bogowie starożytni, oni władali piorunami i generalnie takim podstawowym właśnie obrazem Boga to był Bóg, który przychodzi pośród burzy z piorunami, tak, w tym całej sile i tym wszystkim. I w Starym Testamencie taki sam obraz jest dołączony do właśnie Jahwe. Poproszę o kolejny slajd. Księga Izajasza na przykład, wyrocznia o Egipcie, oto Pan dosiądzie szybkiego obłoku i przybędzie do Egiptu. Zadrżą przed Nim bożki egipskie, a serce Egiptu struchleje w Nim. Więc znowu, tu nie chodzi o taki ładny, biały obłoczek, na który Pan Bóg wsiądzie i pofrunie, tylko ten obłok jest Jego rydwanem bojowym, tak? Jest czymś, co przerazi. Jego przyjście w tym obłoku jest przerażające, a nie zadziwiające, że przyjechał na chmurce, tak? Tylko jest to pewien rydwan. Zbudowałeś na wodach swoje górne komnaty, obłoki to twoje rydwany, poruszasz się na skrzydłach wiatru, Psalm 104. Więc znowu jest Jahwe, którego rydwanami są burzowe chmury, tak? Którego burza jest jego rydwanem. Czy jak jego rydwan nadciąga, to wiecie, strzela, iskrzy, pioruny lecą, gromy biją i to wszystko właśnie dzieje się. Więc to jest raczej taki obraz nadciągnięcia na obłoku niż takiej sielankowej letniej chmurki, która nadlatuje, tak? Nadciąga Bóg, który jest przerażający w pewnym sensie, tak? Który nadchodzi z całą swoją mocą. I dlatego w tym wersecie czytamy, że ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili, i opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Znowu ta reakcja to jest raczej przerażeniem, strachem niż czymkolwiek innym. I drugi obraz, który jest ważny, i przerzućmy to. Tu jest jeszcze werset z Psalmu 18, żeby dobić temat. Buchnął dym z jego nozdrzy, to jest właśnie opis znowu Jahwe, Boga. Buchnął dym z jego nozdrzy, a z jego ust ogień pochłaniający, od którego zapaliły się węgle. Nachylił niebiosa i zstąpił z czarną chmurą pod stopami. Dosiadł cheruba, wzleciał i szybował na skrzydłach wiatru. Rozpostarł wokół siebie zasłonę z ciemności, swój namiot z ciemnej wody i gęstych obłoków. Chmury rozświetliły się od jego blasku, wokół padał grad i ogniste węgle. To jest poetycki opis nadchodzącego Boga Jahwe, tak? Tak jak mówię, w tamtym kulturowym kręgu Boga, który przychodzi właśnie w taki sposób. I dalej przejdźmy. I druga część tego wszystkiego jest dłuższy tekst, nie będę go czytał jednak, to będzie praca domowa, żeby przeczytać, powrócić do Księgi Daniela, 7 rozdziału, bo to jest kluczowy. Tam jest, może tak, to jest kluczowy fragment dla zrozumienia wielu rzeczy w Nowym Testamencie. Jest to rozdział, którego już chyba Randy z wami nie omawiał, ale jest tam właśnie mowa o bestiach. Zresztą właśnie 7 rozdział, cały rozdział przeczytajcie sobie w domu. Znowu wizja Daniela, wizja bestii wychodzących z morza, które przedstawiają sobą różne imperia tamtego czasu. Babilon, Grecję, później właśnie Persję. I to te bestie, które wychodzą. I później wizję kogoś, kto właśnie przedwiecznego, który zasiada na tronie, który pojawia się na niebie, zasiada na tronie. Ten tron jest z ognistych płomieni i strumienie ognia wypływają, rozlewają się przed nim, służą mu tysiące tysięcy. Tak więc jest wizja Boga zasiadającego właśnie na swoim tronie, który jakby z góry spogląda, można powiedzieć, na te bestie, które tam ten świat jakby po kolei ogarniają, dominują, zdobywają i podporządkowują sobie. I właśnie, który też zabija tę bestię, która się pojawia, niszczy ją, wrzuca do ognia, odbiera jej władzę. I później pojawia się właśnie na tym niebie, na obłokach pojawia się ktoś i Daniel mówi, podobny do Syna Człowieczego. Ktoś podobny do Syna Człowieczego, który pojawia się na obłokach i któremu jakby przychodzi przed Boży tron, te ostatnie wersety, i jemu dano panowanie, chwałę, królestwo, aby służyły mu wszystkie narody, ludy, języki i tak dalej. Więc znowu w Ewangeliach, kiedy jest mowa o Chrystusie jako o Synu Człowieczym, to owszem, z jednej strony jest to trochę podkreślenie Jego człowieczeństwa, ale przede wszystkim jest to aluzja właśnie do Księgi Daniela, tak? Że ktoś jak Syn Człowieczy pojawia się i otrzymuje wszelką władzę, wszelką moc. Jakby na tych pokonanych bestiach zakłada swoje królestwo, które jest wieczne i które nie przeminie. Więc Księga Daniela, 7 rozdział, bardzo ważny werset właśnie o tym Synu Człowieczym, kimś jak Syn Człowieczy, który pojawia się na obłokach. Więc Chrystus, który pisze do nas list, ten list właśnie, którym jest Księga Objawienia, jest Bogiem, jest tym Synem Człowieczym, Bogiem, który przychodzi na obłokach, posiadając pełnię władzy, pełnię mocy i pełnię siły. I ujrzy go wtedy wszelkie oko i ci, którzy go przebili, opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak i amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był, który przychodzi. Widzimy tu też taką klamrę. Ten opis zaczyna się od tego, że ten, który jest, który był, który przychodzi, i kończy się również właśnie w taki sposób. Ci, którzy go przebili... Nie da się czytać Księgi Objawienia, nie znając Starego Testamentu. Bardziej niż każda inna księga Biblii, Nowego Testamentu, Księga Objawienia dosłownie co chwila odwołuje się do obrazów, wersetów, historii Starego Testamentu. Kiedy czytamy o tych, którzy go przebili, poproszę kolejny slajd, to jest to znowu cytat z Księgi Zachariasza, z 12 rozdziału, i druga praca domowa, przeczytajcie Księgę Zachariasza. Znowu, żeby zrozumieć Księgę Objawienia, Księga Zachariasza jest również jedną z takich podstawowych rzeczy, dlatego że tam zobaczycie, tam się pojawiają konie, które mają różne kolory, drzewa, świeczniki, oleje, wszystkie te symbole, które pojawiają się w Księdze Objawienia, właśnie gdzieś tam w Księdze Zachariasza pojawiają się jako pierwsze. I jest to księga, która mówi właśnie znowu o sądzie nad domem Dawida, ale również odnowieniu i łasce. Tak? Więc w tym dniu, w którym to odnowienie nastąpi, to Pan Bóg tak wzmocni Jerozolimę, że ten, który się potyka, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak Bóg, jak anioł Pana przed nimi. W tym dniu będę dążył do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszyły przeciw Jerozolimie. Znowu ważny obraz i dla Księgi Objawienia, i dla Starego Testamentu. To jest oblężenie miasta, które jest wydane najpierw za swoje grzechy, ale później Bóg ratuje je w cudowny sposób, więc to też jest ważny obraz. Wyleje na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i błagania, będą spoglądać na mnie, którego przebili, i będą płakać, jak się opłakuje jedynaka. Będą się smucić, jak smuci się nad pierworodnym. W tym dniu rozlegnie się płacz w Jerozolimie. Więc jest to z jednej strony dzień ratunku, z drugiej strony dzień przerażenia. Tak? Ludzie, którzy wystąpili przeciwko Bogu, widzą Jego, jak powraca, i jest to pewien przerażający obraz, ale jednocześnie w tym przerażeniu jest odkupienie, jest Boża łaska, jest właśnie to, że Bóg interweniuje po to, aby ocalić właśnie swój lud. I Księga Objawienia będzie nam o tym przypominać. Więc Księga Zachariasza, 7 rozdział Księgi Daniela, całą Księgę Zachariasza przeczytajcie sobie w domu. Kolejny slajd poproszę. I podsumowując, Jan przemawia w imieniu tego, który jest, był i który nadchodzi. Tego, który ogarnia cały czas. Ten list jest pisany właśnie od niego. Oraz wiernego świadka, który nas kocha, który umarł za nas i który przychodzi w autorytecie, sile, mocy, takiej przerażającej sile i mocy, przychodzi do swojego królestwa kapłanów. Królestwa kapłanów, które sam ustanowił właśnie przez swoją śmierć na krzyżu i odkupienie które w tym się wydarzyło. I my tym królestwem jesteśmy, tak? I tym królestwem byli ci należący do tych kościołów w Azji. I co to do nas mówi, tak? Wiecie, my jesteśmy być może przyzwyczajeni do takiej Ewangelii. Pan Bóg siedział w niebie i trochę mu było smutno. Ja przynajmniej tak słyszałem pierwszy raz Ewangelię. Trochę mu było smutno, więc zapragnął sobie ludzi ściągnąć do siebie, ale ludzie byli źli i grzeszni i niedobrzy, więc Pan Bóg wymyślił, że jego syn musi umrzeć po to, żeby oczyścić tych ludzi i żeby oni mogli przyjść do niego. I o ile jest to atrakcyjna historia, to jest bardzo mało biblijna tak naprawdę. W sensie to nie jest to, o czym mówi Biblia. Biblia mówi o Bogu, który ustanawia, który chce przyjść do ludzi, po pierwsze, nie ludzie do niego, nie chce ich wciągnąć do siebie do nieba, ale chce zamieszkać pośród nich i to w pewnym sensie tu i teraz. Tak jak mieszkał w Edenie, tak jak pośród Izraela przebywał, tak jak przebywa dzisiaj przez Ducha Świętego w Kościele, Bóg jest realnie, jeżeli jesteśmy Kościołem, narodzonym na nowo, odnowionym z Ducha Kościołem, to jesteśmy miejscem, w którym przebywa Bóg. Każdym z nas i wszyscy razem. I to jest jego plan. On chce przebywać pośród ludzi. Po to ustanowił tych kapłanów, Adama, Ewę, Izraela, dzisiaj nas, żebyśmy byli tak, jak Chrystus był, wiernymi świadkami. Tymi, którzy zaświadczą tym, jaki jest Bóg i przemienią serca ludzi. Stawią czoła tym wszystkim presjom i naciskom, które są z tej drugiej strony po to, żeby jakby Bóg nie był uwielbiony, po to, żeby świat nie trwał w posłuszeństwie Jemu, żeby Boża wola nie była na ziemi tak, jak jest na niebie. I to jest ta święta wojna, o której będziemy mówić. Więc Bóg przychodzi do nas. To są słowa skierowane do nas w takim sensie, aczkolwiek w języku ludzi tamtego czasu, który musimy dobrze zrozumieć, żeby wiedzieć, co Bóg do nas mówi. I z tym dzisiaj chciałbym nas zostawić, żebyśmy zastanowili się nad tym, kim jesteśmy jako królewskie kapłaństwo, jakie zadanie zostało nam powierzone, bo znowu jako chrześcijanie czasami mam takie przekonanie, że nasze zadanie to jest jakoś dotrwać do końca, że aż umrzemy i Pan Bóg nas do nieba zabierze i jakoś paznokciami i zębami trzymając się, dotrwajmy do tego. Ale znowu, o ile jest to może atrakcyjny model, bo niewiele od nas wymaga, choć może wiele też, ale to nie jest biblijny model. Tak? Biblijny model polega na tym, że to my mamy przemienić rzeczywistość, my przemieniamy serca ludzi. Jest święta wojna, która jest już wygrana z jednej strony, ale wymaga jeszcze ofiar. Wiecie, kiedyś, pamiętam, zaciekawił mnie taki historyk, który powiedział, że w zasadzie II wojna światowa została wygrana w grudniu 1941 roku. To był moment, w którym już nie było żadnej wątpliwości, że hitlerowskie Niemcy zostaną pokonane. Kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, to czysto na papierze potencjał ZSRR, Stanów Zjednoczonych i wszystkich aliantów był taki, że jakby wojna była w zasadzie wygrana. Nie było już innej opcji. Problem polega na tym, że ona jeszcze skończyła się dopiero w maju 1945 roku i po drodze zabrała ze sobą wymagała mnóstwa ofiar, mnóstwa wyrzeczeń, mnóstwa właśnie tego, co się działo, pomimo tego, że w tym grudniu 1941 roku w zasadzie nie było wątpliwości, co się wydarzy dalej. Nie? Ale i w pewnym sensie podobnie jest z Bożym Królestwem. My nie mamy wątpliwości co do tego, co się wydarzy. Ale Księga Objawienia będzie nam mówić o tym, o męczennikach, którzy stoją przed Bożym tronem i których Bóg mówi, że dopóki ich liczba się nie dopełni, koniec nie nadejdzie. Tak? Dopóki odpowiednia ilość ludzi, mówiąc dosłownie, nie zginie dla świadectwa Chrystusa, to pewne rzeczy się nie wydarzą i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to wojna, która trwa i która wymaga od nas jakby gotowości.